Dzień dobry. Nie tak dawno temu firma Solgas za pomocą swoich oficjalnych kont na różnych serwisach zwróciła się do mnie z sugestią, że mógłbym opowiedzieć o tym, jak działa kuchenka indukcyjna, a ja troszeczkę pół żartem odpowiedziałem, że bardzo chętnie, gdybym tylko taką kuchenkę miał. I kilka dni później zadzwonił do mnie pan z prośbą o podanie adresu dostawy, a następnego dnia miałem już w domu przesyłkę od Solgazu, a w niej płyta indukcyjna oraz informacja, że niedługo powinienem dostać też na kilka dni kamerę termowizyjną. I teraz nie mam wyjścia, opowiem wam o tym, jak kuchnia indukcyjna ogrzewa nam jedzenie i szczerze mówiąc, zrobię to z przyjemnością. Po pierwsze dlatego, że składa się na to kilka naprawdę błyskotliwych rozwiązań, po drugie dlatego, że wiele osób korzysta z kuchenek indukcyjnych, nie wie dokładnie jak one ogrzewają jedzenie, a nie jest to coś trudnego do ogarnięcia i wreszcie po trzecie obiecuję na koniec po napisach termowizyjne ujęcia miauczącego kota. Mówiąc najprościej. Ferromagnetyczna podstawa naczynia indukcyjnego rozgrzewa się dlatego, że płyną tam prądy wirowe, które są wyindukowane przez zmienne pole magnetyczne generowane przez prąd przemienny, który płynie w zwojnicy płyty indukcyjnej. No i te prądy wirowe, jako że podstawa naczynia nie jest nad przewodnikiem, napotykają tam na opór i w związku z tym oporowo się rozgrzewają, powodując, że jedzenie jest ciepłe. Do zobaczenia. Nie, tak na poważnie. W 1861 roku James Clerk Maxwell sformułował zestaw równań, który nieodłącznie i nierozerwalnie powiązał ze sobą elektryczność i magnetyzm. Okazuje się bowiem, że tak długo jak ładunki znajdują się w ruchu, nie można opisywać jednego zjawiska bez odnoszenia się do drugiego. To znaczy nie ma magnetyzmu osobno od elektryczności w momencie, kiedy cokolwiek, co jest naładowane, się porusza. Tylko w przypadku ładunków stacjonarnych można rozdzielić te dwa zjawiska. I można to zauważyć patrząc już tylko na te równania. No dobra, może nie do końca jest to aż tak czytelne. Musicie mi więc uwierzyć, że pierwsze z tych równań opisuje prawo indukcji Faradaya. To znaczy mówi, że zmienne pole magnetyczne jest w stanie wywołać ruch elektronów, ruch nośników ładunku w przewodniku elektrycznym, to znaczy jest w stanie wywołać przepływ prądu. I możemy to zaobserwować stosując naprawdę prosty zestaw, który być może część z nas pamięta ze szkoły. Mamy tu zwojnicę, inaczej cewkę, czyli spiralę powstałą z gęsto nawiniętego przewodnika, która jest połączona z galwanometrem. A galwanometr jest urządzeniem, którego wskazówka poruszy się w momencie, kiedy w obwodzie popłynie prąd. A teraz powoli wsunę magnes do wnętrza cewki. To, że magnes się rusza, oznacza, że pole magnetyczne jest zmienne w czasie. Jak widać, nie tylko płynie wtedy prąd, ale im szybciej przemieszcza się magnes, tym ten prąd jest większy. Można jeszcze zwrócić uwagę na to, że przy wkładaniu magnesu do zwojnicy wskazówka galwanometru wychyla się w przeciwną stronę niż przy wyjmowaniu magnesu ze zwojnicy oraz, że jeżeli zamienimy miejscami bieguny magnesu, to sytuacja stanie się niejako odbiciem lustrzanym. W momencie, kiedy wskazówka poruszała się w lewo, teraz będzie poruszała się w prawo. Podkreślmy wyraźnie, ten prąd jest prądem wyindukowanym. I równania Maxwella mówią także, już tutaj bez rzucania okiem na te dziwne symbole, że jest możliwa, a nawet jest konieczna sytuacja odwrotna. To znaczy przepływ prądu elektrycznego jest w stanie wyzwolić powstanie pola magnetycznego. To również można zaobserwować stosując bardzo prosty zestaw. Zwojnica, amperomierz, dwa magnesy i bateria poza kadrem. Ruch wskazówki amperomierza sygnalizuje przepływ prądu. Jak widać, towarzyszy temu zmiana pola magnetycznego wokół zwojnicy. To właśnie na to reagują magnesy. Zauważmy też, że kiedy wskazówka amperomierza wychyla się w przeciwną stronę, co oznacza, że prąd płynie w przeciwną stronę, bo odwrotnie podłączyłem baterię, magnesy również zwracają się do zwojnicy drugim biegunem. I to daje nam praktycznie cały zestaw informacji niezbędny do zrozumienia tego, co dzieje się w czasie pracy płyty indukcyjnej. Gdybyśmy ją rozebrali na czynniki pierwsze, zauważylibyśmy, że pod miejscami, które są dedykowane postawieniu tam naczyń, znajdują się właśnie zwojnice. Ja nie odważyłem się rozebrać zupełnie sprzętu przysłanego przez Solgas. Po pierwsze chciałem go jeszcze potem używać, po drugie nie miałem pewności, że będę miał go na własność. Ale teraz już wiem. W czasie pracy kuchenki przez taką zwojnicę przepływa prąd. Raz w jedną, raz w drugą stronę. I takich zmian kierunku przepływu prądu jest bardzo dużo, nawet 24 tysiące na sekundę. I powstające w ten sposób zmienne pole magnetyczne, mówiąc kolokwialnie, robi całą robotę. I między innymi dlatego, że główną rolę odgrywa tutaj pole magnetyczne, przynajmniej jedną z ważniejszych ról odgrywa pole magnetyczne, to nie każde naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej. Musi ono mieć podstawę wykonaną z materiału o odpowiednim właściwościach magnetycznych, a mówiąc dokładniej, w podstawie musi znajdować się ferromagnetyk, to znaczy coś, co będzie przyciągało magnes i ten magnes nie odpadnie w takim położeniu. Oczywiście to jest wystarczający test na to, czy można dane naczynie wykorzystać do gotowania na płycie indukcyjnej. Można też poszukać na dnie odpowiedniego oznaczenia, ale przyznajcie, że no, to jest zdecydowanie fajniejsze. Mówiąc w dużym uproszczeniu, to, co jest w dnie naczynia, niejako kondensuje energię, kondensuje tę całą moc generowaną przez płytę. Można powiedzieć znów w uproszczeniu, że magnetyczny materiał jest niejako anteną dla pola magnetycznego. W przypadku niemagnetycznych metali pole będzie zbyt słabo oddziaływało z naczyniem. Poza tym aluminium zbyt dobrze przewodzi prąd, o czym zresztą za chwilę. W tym miejscu zwróćmy jednak uwagę, że fakt konieczności występowania materiału magnetycznego w podstawie naczynia, które jest stosowane do gotowania na kuchni indukcyjnej, sprawia, że kuchenka może niejako wykrywać, czy to odpowiednie naczynie się na niej znajduje. To znaczy wstawienie odbiornika, wstawienie sprzętu, który jest w stanie zlokalizować w pobliżu płyty ferromagnetyk, jest wystarczające, żeby ta płyta w momencie, kiedy tego ferromagnetyka nie ma, czyli na przykład kiedy zestawimy garnek na bok, po pewnym czasie sama się wyłączyła. Nie ma ferromagnetyka, nie ma materiału magnetycznego, więc płyta nie będzie działać, bo nie może działać, nie może z fizycznego punktu widzenia działać. I teraz możemy powoli składać tę całą historię do kupy. Zmienny prąd w zwojnicy kuchenki indukcyjnej wytwarza zmienne pole magnetyczne. To zmienne pole jest odczuwane i koncentrowane w magnetycznej podstawie naczynia. A jak już wiemy, zmienne pole magnetyczne wyzwala w przewodniku przepływ prądu elektrycznego. W tym wypadku kilkadziesiąt tysięcy razy na sekundę będą indukowane tzw. prądy wirowe. A ilekroć płynie prąd, a materiał, w którym ten prąd płynie, nie jest nad przewodnikiem, to na skutek istnienia oporu przepływu prądu przewodnik będzie się rozgrzewał. I im większy opór, tym większe straty na ogrzewanie. Okazuje się, że aluminium czy miedź tak dobrze przewodzą prąd, że nawet gdyby jakimś cudem mogły odpowiednio magnetycznie oddziaływać z kuchnią indukcyjną, to ten przepływ prądu byłby zbyt gładki, aby odpowiednio nagrzały się takie naczynia, a tak się składa, że magnetyczne stale bardzo często mają duży stosunkowo opór, jeżeli chodzi o przepływ prądu elektrycznego, w związku z tym właśnie w ten sposób te magnetyczne podstawy nie tylko pozwalają w ogóle funkcjonować temu zjawisku, czyli pozwalają niejako skondensować energię indukcji w podstawie naczynia, ale także dzięki temu, że mają duży opór związany z przepływem prądu, to jeszcze dosyć łatwo dają się rozgrzewać w ten sposób. I teraz najważniejsza część filmu. Termowizja. Jak wynika z przedstawionej przeze mnie narracji i zapewne większość z Was już to zauważyła, w przypadku kuchni indukcyjnej, w przypadku płyty indukcyjnej nie ma rozgrzewania żadnej grzałki, nie ma transportu ciepła z grzałki do powierzchni kuchni, potem do naczynia i z tego naczynia dopiero do potrawy, tylko ciepło jest wyzwalane bezpośrednio w podstawie naczynia. Co to znaczy? Znaczy to nie mniej, nie więcej, że tak długo, jak nie będziemy tej podstawy dotykać, albo jak nie będziemy w żaden sposób kładli ręki na czymś, co może stać się magnetyczne, a w zasadzie co jest magnetyczne, to nie powinniśmy odczuć ciepła związanego z gotowaniem. No i postanowiłem to sprawdzić, wybierając jako symulację mojej dłoni parówkę. Odpaliłem podarowaną przez Solgas płytę na 60%, obok położyłem właśnie parówkę, no i obejrzyjcie ogrzewanie szklanki wody przy dźwiękach muzyki klasycznej. Powiem szczerze, spodziewałem się, że płyta złapie trochę ciepła od dna naczynia i choć odrobinę ogrzeje parówkę, a tu zupełnie nic. Postanowiłem więc sprawdzić pełną moc. W garnku jest około 150 ml wody, obok leży nieświadomy zagrożenia pomidor i okazuje się, że płyta, która doprowadziła wodę do wrzenia, można by rzec w mgnieniu oka, rozgrzewa jednocześnie pomidora mniej więcej tak jak dotyk moich dłoni. I teraz powinniście już wiedzieć, dlaczego kuchnia indukcyjna, dlaczego płyta indukcyjna tak skutecznie rozgrzewa potrawy, oczywiście nie w każdym naczyniu, ale jednocześnie nie jest zagrożeniem dla naszych dłoni tak długo, jak nie dotykają one dna naczynia czy innego materiału magnetycznego, który na działającej części kuchni się znajduje. I w zasadzie tyle. Być może część z Was zapyta o to, jak to się ma, jeżeli chodzi o wydajność. Otóż według szacunków płyta indukcyjna jest odrobinę bardziej wydajna, jeżeli chodzi o stosunek mocy czy energii, która jest wprowadzona do tej, która jest transferowana na ogrzewanie potrawy. Jest trochę bardziej wydajna niż płyta elektryczna i zdecydowanie bardziej wydajna niż na przykład kuchenka gazowa. No to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to będzie miło, jak zasubskrybujecie albo dacie lajka na fanpage'u, ale to nie jest przecież obowiązek, nie? Po napisach jest obiecane ujęcie miauczącego kota w termowizji, a ja Wam już mówię, do zobaczenia, do usłyszenia.